przyjmijmy pewne podstawowe kryteria, jakie należy przyjąć w analizie zagadnienia Kościoła w odniesieniu do nauczania religii w szkole, a w sposób szczególny w odniesieniu do ucznia. I te kryteria przyjąłem następujące. Pierwsze, lekcja religii w szkole nie jest w pełni katechezą w tym znaczeniu, jakie nadał jej Kościół u początków swojego istnienia i działania. Nauczanie religii w szkole realizuje bowiem tylko dwie funkcje, zadania, jakimi są przekaz wiedzy i wychowanie. Brakuje w tym nauczaniu wymiarów tajemniczenia, który jest najbardziej charakterystyczną cechą katechezy parafialnej i wyznacza odpowiednią metodę jej prowadzenia. Należy jednak zaznaczyć, że sama katecheza nie jest wtajemniczeniem, ale wprowadza do niego poprzez przekaz określonej wiedzy, jak i dokonuje interpretacji doświadczenia, przeżycia wspólnoty Kościoła, głównie z punktu widzenia życia osoby katechizowanej. Interpretacja procesu chrześcijańskiej inicjacji w życie Kościoła możliwa jest również w odniesieniu do nauczania religii w szkole, w znaczeniu jednak bardziej teoretycznym niż praktycznym, gdyż nauczyciel nie może wymagać od ucznia uczestnictwa w praktykach religijnych i pytać o nie podczas lekcji, co możliwe, a nawet wskazane jest w przypadku katechezy parafialnej. Drugie założenie, drugie kryterium. Nauczanie religii w szkole jest częścią procesu edukacyjnego, a więc jego zadaniem jest zarówno przekazanie wiedzy, jak mówiłem, jak i wychowanie. Należy więc patrzeć na podejmowane zagadnienia związane z Kościołem z punktu widzenia integralności i pełni przekazu, jak i badać, na ile przedstawione treści są odpowiednie do możliwości rozwojowych ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, duchowego i religijnego. Inaczej mówiąc, należy wykazywać, na ile lekcja religii zaspokaja potrzeby rozwojowe ucznia. W tym przypadku, na ile prezentowany Kościół jest w stanie przyczynić się do rozwoju społecznego młodego człowieka, także w sensie proeklezjalnych zadań wspólnoty chrześcijańskiej. I ostatnie kryterium, podejmując zagadnienie Kościoła, czy to w szkolnym nauczaniu religii, czy katechezie parafialnej, czy w jakiejkolwiek innej formie wychowania katolickiego, należałoby brać pod uwagę zmodyfikowane cele i zadania wypływające z rzeczywistego brzmienia tego artykułu wiary. Jak bowiem pisze ksiądz profesor Roman Buchta we wprowadzeniu do zeszytu katechetycznego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2022-2023 Wierzę w Kościół Chrystusowy, formuła wyznania wiary jest jednak inna w odniesieniu do Boga, a inna w odniesieniu do Kościoła. W pierwszym przypadku brzmi ona: wierzę w Boga, credo in Deum. W drugim natomiast: wierzę Kościołowi, credo ecclesiam, czyli ufam Mu i polegam na Nim. Rozróżnienie to przyjęto, aby nie mieszać Stwórcy z Jego dziełami, lecz wyraźnie przypisać dobroci Bożej wszystkie dary, jakie udzielił swojemu Kościołowi. Kościół jest dziełem Boga, jest tajemnicą Jego obecności w świecie pośród ludzi. Wyznanie w symbolu wierze w odniesieniu do Kościoła różni się zatem od wierze w Boga. To rozróżnienie jest istotne, gdyż pozwala formacji katolickiej na wydobywanie właściwych w odniesieniu do Kościoła problemów, ich urealnienie, a nie domaganie się od ucznia, katechizowanego czy wiernego Kościoła katolickiego odpowiedzi na pytanie, jakie przecież wciąż się pojawia w wychowaniu i liturgii Kościoła. Czy wierzysz w Kościół? Odpowiedź według mnie jest jednoznaczna. Nikt z chrześcijan nie jest zobowiązany do wiary w Kościół. My musielibyśmy chyba to zmienić już w innych kościołach, na przykład we Włoszech już zmieniono to. Tam jest bardzo to wszystko poprawnie artykułowane. U nas ciągle jest to źle przetłumaczona formuła. Jako wychowawcy mamy poznawać przyczyny zaufania Kościołowi lub ich brak, czy różnorodny rodzaj negacji w odniesieniu do niego i odpowiednio się do nich ustosunkowywać. Jak wygląda pojęcie Kościoła, jak wygląda Kościół w podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce? Przywołuję ten dokument, ponieważ on jest podstawowym dokumentem dla nauczyciela religii w jego procesie szkolnego nauczania. Zawiera bowiem wszystkie potrzebne elementy do uwzględnienia w czasie lekcji religii, jak również jest właściwym punktem odniesienia dla wszystkich twórców podręczników do nauczania religii w szkole. Jednakże, gdybyśmy wzięli do ręki ten dokument, to okazałoby się, że jest on po części kierowany do innego adresata niż nauczyciel religii, ponieważ w tym we wnętrzu tego dokumentu nagle pojawiają się nam zapisy typu zadania katechezy. Miesza się tam katechezę parafialną i nauczanie religii w szkole. Jakkolwiek ujmuje się w szerokim tego słowa znaczeniu nauczanie religii w szkole w wymiarach katechetycznych, a relacje między obydwoma procesami ujmuje się jako komplementarne, to jednak lekcja religii posiada własny charakter. I tam, gdzie rozróżnienie nie jest wyraźne, istnieje zagrożenie, że utracą one swoją tożsamość. I lekcja religii, i katecheza. Katecheza promuje osobiste przylgnięcie do Chrystusa i dojrzewanie chrześcijańskiego życia. Nauczanie religii w szkole natomiast przekazuje uczniom wiedzę o tożsamości chrześcijaństwa i chrześcijańskiego życia. Należałoby więc zadbać o to, aby i w polskiej podstawie programowej był wyraźnie widoczny własny charakter nauczania religii w szkole. Ja już nie będę opisywał tego dokumentu, bo Państwo pewnie znają, tam są tabele, tam są różnego rodzaju, prawda, zadania, jakie są postawione przed nauczaniem religii w szkole, czy też powiedzmy sobie przed, jak się tu pisze, właśnie przed katechezą, co jest niezrozumiałe. W odniesieniu do kryterium oceny dotyczącego przekazu wiedzy o Kościele należy stwierdzić, że trudno jest dostrzec w tym dokumencie jakiś przejrzysty rodzaj kryteriów podziału tychże treści na poszczególnych etapach edukacyjnych. W nauczaniu początkowym klasy 1-4 powtarza się kwestia chrztu. Dalej jednak trudno zrozumieć, dlaczego akcentowane są przykazania kościelne i uczynki miłosierdzia. Miłosierdzie nie wydaje się łatwym zagadnieniem do zrozumienia przez dziecko. Wymaga już określonej wiedzy religijnej, jak i doświadczenia przeżywania tej cnoty, szczególnie w życiu rodzinnym, w życiu Kościoła. Trudno także przyjąć, że uczeń na tym etapie rozwoju będzie rozumiał istotę parafii. Przypominam, to są klasy 1-4 szkoły podstawowej. Takie tam są niestety błędy. Dość trudne zagadnienia eklezjalne pojawiają się w propozycjach dla klas 4-8. Jak na przykład wiarygodność Kościoła katolickiego, konieczność Kościoła do zbawienia, Kościół mistycznym ciałem Chrystusa. Tak, księże profesor, powtórzę to samo, co ksiądz powiedział o mojej reakcji. Ja także podnosiłem brwi ze zdumienia, czytając te propozycje. Istota apostolstwa świeckich czy zadania chrześcijanina w życiu społecznym. Przypominam, klasy 4-8. Wymagają one nie tylko ugruntowanej już wiedzy religijnej, ale i zdolności myślenia teologicznego o co przecież trudno w dzisiejszym zlaicyzowanym i zdechrystianizowanym już społeczeństwie. Wydają się to tematy raczej skierowane do osób dorosłych, które mogłyby w katechezie je podejmować i pogłębiać, bowiem, co należy przypomnieć, zgodnie z adhortacją katechezy Tradendę, to właśnie dorosły jest podmiotem życia Kościoła i to on ma być twórczo obecny w życiu kościelnym, podobnie jak w życiu społecznym, dając w nim wyraz swoich chrześcijańskich przekonań. Trudno oczekiwać tego rodzaju obecności w życiu społecznym od dorastających dopiero uczniów. Duża porcja wiedzy historycznej na temat Kościoła i jego wpływu na życie społeczne i kulturę w programie szkoły średniej oraz wyjaśnienia symbolu apostolskiego dają jakąś gwarancję poszerzenia i pogłębienia wiedzy ucznia. Można by jednak zatroszczyć się o bardziej jasny język przekazu, który mógłby być bardziej komunikatywny dla ucznia. Stwierdzenie bowiem, że Kościół jest zrodzony w sercu Ojca, wzięty z chrześcijańskiej mistyki, pewnie z trudem zostanie przyjęty przez współczesną młodzież. Zresztą, drodzy szanowni słuchacze, kwestia języka to osobny problem, duży problem. Języka przekazu. Należałoby temu poświęcić wiele spotkań. Od tego zależy niezmiernie wiele w naszej komunikacji z uczniem. Jeżeli tego się nie zrobi, pozostanie się wciąż w świecie abstrakcyjnych pojęć, czy też takich wyrażeń, jakie ja tutaj przytaczam, to trudno się dziwić, że ten uczeń nie jest tym zainteresowany, bo on tego po prostu nie rozumie. Problem języka wiąże się bezpośrednio z obecnością w edukacji szkolnej uwzględnienia sytuacji egzystencjalnej ucznia i przystosowania do niej proponowanych treści. Jak możemy przeczytać w relacji księdza doktora Marka Korgula, jednego z uczestników zespołu przygotowującego podstawę programową, kwestia ta, dotychczas nieobecna w poprzednich podstawach programowych, miała stać się priorytetem. Czy rzeczywiście? I oni poszli z pewnością za sugestią dyrektorium o katechizacji, gdzie jest wyraźnie wskazane, aby nauczanie religii w szkole było owocne, nauczyciele powinni umieć dostrzegać związki między wiarą i kulturą, komponentem ludzkim i religijnym, nauką i religią, szkołą i innymi instytucjami wychowawczymi. Czy jednak założenie to zostało zrealizowane? W opracowaniu na temat koncepcji nauczania religii w publicznej szkole polskiej pisałem kiedyś i przytaczam tę moją opinię. Zbyt sztywny schemat dotyczący zadań, przed jakimi staje nauczanie religii, nie pozwolił tak budować programu, aby był on przystosowany do rozwojowych potrzeb ucznia, także jego rozwoju chrześcijańskiego. Krótkie informacje na temat charakteru rozwoju ucznia nie wydają się wystarczające. Uczeń ma prawo oczekiwać od Kościoła, że będzie go rozumiał na każdym etapie rozwoju, podejmując dogłębnie odpowiednie dla niego problemy i powinno to być widoczne w celach, zadaniach, wiedzy i umiejętnościach, jakie zakłada się w podstawie programowej. Już jedna z autorek pisała kilkanaście lat temu, powołując się na fakt zagubienia dzieci i młodzieży we współczesnym świecie, a zarazem postulowała takie tworzenie właśnie nauczania religii, które podejmie nurtujące młodych ludzi pytania, problemy, poszukiwania. Młody człowiek jest zmuszony do ciągłej weryfikacji własnych przekonań i umiejętności ich obrony. W związku z tym nauczanie religii ma wspomagać ucznia w jego poszukiwaniach i być raczej formowaniem chrześcijańskiego myślenia uczniów niż wyłącznie pogłębieniem wiedzy. Nauka religii winna skłaniać młodych ludzi do intelektualnych poszukiwań, przemyśleń, a w konsekwencji do podejmowania konkretnych obowiązków chrześcijańskich. Jeżeli bowiem młody człowiek znajdzie dla siebie w Kościele odpowiedni rodzaj propozycji, takiego właśnie przeżywania swojego życia, przede wszystkim w różnych grupach, ruchach czy w małych wspólnotach, istnieje większe prawdopodobieństwo, że tak szybko z tych propozycji nie zrezygnuje. O tym jednak nie pisze się w podstawie programowej. Próżno także oczekiwać w podstawie programowej szerzej potraktowanego związku między wiarą i kulturą, co dla życia w Kościele ma niezmiernie istotne znaczenie. Tymczasem poprzez powiązanie lekcji religii z kulturą można skutecznie dotrzeć do ucznia, ponieważ stykając się z kulturą, stykamy się z człowiekiem, poniekąd w nim samym, w człowieku. Ten człowiek, który wyraża się i obiektywizuje w kulturze i przez kulturę, jest jeden, cały i niepodzielny. W ten sposób poprzez związek religii z kulturą pomaga się młodemu człowiekowi, uczniowi w procesie uzyskiwania własnej tożsamości, jak i określeniu tożsamości danego kraju czy narodu. Religia natomiast stanowi podstawowy punkt odniesienia do oceny koncepcji życia, społeczności i historii, w której żyje uczeń i ją tworzy. Jest ona również konieczna w procesie ustosunkowywania się do świata wartości ucznia. Pomijanie jej nie pozwala na prawdziwe odczytanie i interpretację przeszłości, teraźniejszości i tożsamości. Kwestie te nie mogą być niezauważone przez szkołę, a tym samym przez lekcję religii, która pragnie być, jak twierdził kiedyś bardzo poważny, wielki katechetyk Emilio Alberich, prawdziwie krytycznym sposobem przekazywania kultury. Są to podstawowe założenia procesu inkulturacji, który właściwie rozumiany pozwala na nowe, pogłębione formułowania założeń, celów i zadań nauczania religii w szkole, w tym roli Kościoła w formacji ucznia. To znów jest kolejny bardzo, bym powiedział, poważny problem, kwestia inkulturacji, którą by należało tu w tym przypadku, czy to katechezy parafialnej, czy nauczanie religii w szkole, właściwie rozumieć i wprowadzić ten sposób, powiedzmy sobie, rozumienia problemów do nauczania religii w szkole. W związku z tym rodzą się pewne postulaty. Wobec faktu dramatycznego zmniejszania się liczby uczniów na lekcji religii należałoby znaleźć odpowiedni rodzaj strategii, która zahamowałaby ten proces. Potrzebny jest całościowy program zarówno analizy obecnej sytuacji, jak i poszukiwanie linii rozwiązań ze strony wszystkich zainteresowanych tym problemem podmiotów eklezjalnych, Konferencji Episkopatu Polski, Wydziałów Duszpasterskich i Katechetycznych, nauczycieli religii oraz samych uczniów, których opinii nie należałoby ignorować. Jakkolwiek już w większej mierze twierdzi się, że lekcja religii nie jest tożsama z katechezą parafialną, to jednak nadal spotyka się to utożsamienie. Realnie trzeba sobie zdawać sprawę, że Kościół może być budowany tylko wówczas, gdy powstają rzeczywiste, a nie życzeniowe wspólnoty kościelne, eklezjalne, w których proces wtajemniczenia odgrywa podstawową rolę. Jest już wiele inicjatyw w tym zakresie. Jednakże wciąż brakuje tak ważnej dzisiaj informacji na ten temat, jej propagowanie we wszystkich możliwych centrach informacji, mediach społecznościowych, konferencjach, różnego rodzaju spotkaniach, kazaniach i tym podobne. Dotykamy kolejnego niezmiernie istotnego problemu. My robimy wiele rzeczy, tylko o tym nie mówimy. I to się robi na terenie może jednej diecezji, to się robi na terenie parafii i to się zamyka tylko w kręgu właśnie tej jednej parafii bądź jednej diecezji. Nie dzielimy się tymi doświadczeniami. Jest wiele, naprawdę wiele różnych propozycji. Jeżeli wejdzie się chociażby, prawda, w internet i poszuka się różnych propozycji, to tam jest naprawdę, naprawdę dużo, ale potrzeba by dobrej komunikacji, potrzeba by zainteresować adresatów właśnie tymi propozycjami. Niezmiernie istotne jest promowanie małych wspólnot kościelnych, w których realizuje się Kościół, mogący podejmować pogłębioną formację chrześcijańską. Wciąż pozostaje aktualna teza księdza Franciszka Blachnickiego, który przewidując obecną kryzysową sytuację kościoła masowego, twierdził, że należy działać, jak sam się wyrażał, poprzez elity do mas, nigdy odwrotnie. To jest bardzo dobra teza, którą należałoby, powiedzmy sobie, rozpropagowywać. Oczywiście czasami ktoś może mówić, że użył jakiegoś może dzisiaj nie do końca, bym powiedział, jasno zrozumiałego pojęcia elity. On to wtedy rozumiał inaczej. To są małe wspólnoty kościelne, które mają tę siłę, bym powiedział, nie tylko przekonywania, mają jakąś dynamikę życia, która przekonuje. I dopiero te małe wspólnoty kościelne, one są w stanie gdyby oddziaływać na cały Kościół i rodzić to, co się nazywa, powiedzmy sobie, tą elitą katolicką, elitą chrześcijańską, w tym dobrym znaczeniu tego słowa, nie zamkniętą, ale dobrze wykształconą, dobrze uformowaną, która potrafi oddziaływać na resztę. W Kościele od dawna funkcjonuje teza, że należy mówić nie tylko o Kościele takim, jaki jest, ale przede wszystkim kłaść nacisk na przekaz o Kościele takim, jaki ma być. Jeżeli rzeczywiście uczeń ma zaufać Kościołowi, to powinien on jawić mu się jako Kościół wierny Ewangelii. Kościół mniej zainteresowany samym sobą, ale ewangelizacyjny w swoim charakterze. Kościół nie podtrzymujący swojego instytucjonalnego autorytetu i prestiżu, ale Kościół oddany sprawie królestwa. Wspomniany Emilio Alberich pisał już dość dawno o tym. Cytuję, jeżeli jest prawdą, że wzrost w wierze zakłada wierność Kościołowi, to trzeba powiedzieć, że ta wierność nie dotyczy tylko Kościoła przeszłości lub teraźniejszości. Kościół taki, jaki rzeczywiście był i jest, ale także Kościoła przyszłości, takiego, jaki powinien być, jaki pojawia się, powiedzmy sobie, czy powinien się pojawiać w wyobrażeniu, powiedzmy sobie, ucznia, żeby i nie tylko ucznia, ale każdego zainteresowanego, żeby był to Kościół bardziej zbliżony do ewangelicznego wymiaru. Nauczaniu religii w szkole trudno będzie podjąć wszystkie eklezjotwórcze czynniki budowania Kościoła, ale z pewnością jest możliwy przekaz uczniom całej prawdy o Kościele. Nie tylko taki, jaki jest, ale taki, jaki powinien być. Doświadczenie podpowiada, że nie można w nauczaniu religii czy katechezie ograniczać się do wyjaśnień doktrynalnych, czy zatrzymywać się na kwestiach związanych z kultem, ale trzeba doszukiwać się ich egzystencjalnych znaczeń. Dopiero wówczas nauczanie religii i katecheza bardziej przemówią do człowieka, staną się miejscem bardziej owocnego poszukiwania wartości, zarazem bardziej przekonywającego wychowania. Nieprzypadkowo Benedykt XVI, mówiąc o kulturze, mówi właśnie o poszukiwaniu bardziej znaczących form wyrazu, jakie rodzą się ze spotkania Słowa Bożego z kulturą. To bowiem, co ma znaczenie, jest przez człowieka bardziej przyjmowane i przeżywane, a szczególnie to, co jest mu bliskie w jego kulturze. A Słowo Boże niesie przecież ze sobą wiele nowych znaczeń, faktów, wydarzeń i doświadczeń obecnych w kulturze, które mogłyby bardziej przyciągnąć odbiorcę, gdyby wychowawcy chcieli i potrafili je wydobywać, nazywać i tak przedstawiać, aby katechizowany zechciał je podejmować w swoim środowisku kulturowym. Ważna jest więc świadomość, że skuteczniej formuje się człowieka wówczas, gdy wychowawca posługuje się wartościami określonej kultury, ponieważ kultura jest podstawowym środowiskiem życia człowieka. Papież w tym zakresie, Benedykt XVI, odwołuje się do najbardziej podstawowego argumentu. Bóg objawia się zawsze, przepraszam, w konkretnej historii, posługując się zapisanymi w niej kodami kulturowymi. Powinno się więc ten kod kulturowy zawsze w wychowaniu umieć właściwie odczytać i zgodnie z nim budować konkretne formy i metody wychowania. Patrząc z punktu widzenia programu nauczania religii i podręczników, należałoby je tak tworzyć, aby uczeń mógł otrzymać informację, że głoszone mu przez Kościół orędzie zbawienia nie dotyczy tylko tak zwanych treści religijnych, ale ma życiowe znaczenie. Wskazuje na nową jakość życia. Nadaje temu życiu inny, głębszy charakter. Wymaga to wysiłku ze strony nauczyciela religii, aby nie tyle analizował i opisywał, ale zdobył się na pokazywanie właśnie egzystencjalnych znaczeń Słowa Bożego i prawd głoszonych w Kościele. Kiedyś na spotkaniu katechetycznym w jednej z diecezji mówiłem o tym egzystencjalnym znaczeniu orędzia zbawienia i powiedziałem, że no dobrze, no to zróbmy taki mały test. Proszę mi tutaj powiedzieć, jeżeli chcemy doświadczyć jak gdyby w tym miejscu tego nowego przekazu, jakie egzystencjalne orędzie płynie z prawdy o Trójcy Świętej. Jaka była odpowiedź? Była cisza. Nauczyciele religii, uczący młodzież i dzieci, nie umieli mi odpowiedzieć na pytanie, jakie znaczenie życiowe ma prawda o Trójcy Świętej. To jeżeli tego nauczyciel uczniowi nie powie, to ten uczeń tego nie przyjmie, bo po co mu to jest potrzebne? On dzisiaj pyta, ten uczeń szczególnie dzisiaj pyta, po co mam się tego uczyć, prawda? Dlaczego mam to przyjąć? Jakie są racje płynące z tego, że te prawdy są mi podawane? Jakie są racje życiowe? A przecież orędzie zbawienia jest propozycją nowego życia. To jest inne życie. I my nie umiemy tego pokazać. My to opisujemy, analizujemy. Chcemy, żeby ktoś zapamiętywał, żeby się uczył, prawda, tylko i wyłącznie teoretycznie. To jest możliwe do zrobienia w nauczaniu religii w szkole. Pokazywać, jakie egzystencjalne, życiowe znaczenie mają prawdy wiary, które podajemy uczniowi. Nie pomogą nam w tym żadne programy i żadne podręczniki w Polsce, bo takich się nie robi. Jeżeli chcemy zatrzymać tę falę odejść z lekcji religii, to my musimy mówić nowym językiem. To musi być nowy przekaz. Bo jeżeli uczeń usłyszy, że to orędzie zbawienia, które jest mu głoszone, jest propozycją innego życia, to może tak szybko nie zrezygnuje z tej lekcji religii, ale będzie zainteresowany, jakie to życie proponuje Kościół, który, prawda, głosi orędzie zbawienia. To jest niezmiernie istotna kwestia. Trzeba budować nowe podręczniki, trzeba budować nowe programy. Właśnie w tym kluczu. Kluczu egzystencjalnych znaczeń orędzia zbawienia. To trzeba temu młodemu człowiekowi powiedzieć. Tu jest twoje życie inne. Tu jest nie ta ekonomia, prawda, której wyznawcą dzisiaj są wszyscy. Tu jest nieco inna ekonomia. Wyjaśnić mu tę nową ekonomię zbawienia, prawda, czy też pokazać mu, jakie treści, jakie pogłębione znaczenia, jakie cele, jaki sens w tym wszystkim się mieści. No nie wiem, może jestem optymistą zbytnio dużym, ale jakoś wierzę, że gdyby taki przekaz był właśnie taki, a nie tylko opisujący i wyjaśniający, to może nie mielibyśmy do czynienia z tą falą odejść, jaka nas przeraża. Jest jednak jakiś sposób na to, żeby ją zatrzymać. Spróbujmy. Dziękuję.